Bogu wszystkim. Jest pierwszy dzień Haksameach, pierwszy dzień święta namiotów, szałasów, kuczek, suk. Jakkolwiek to by nie nazwać, jest to święto, które ma nam coś do powiedzenia i z którego dałby Bóg, żebyśmy coś wynieśli znowu. To jest niesamowite, że każdy dzień, szczególnie w tym okresie właśnie Rosh Hashana, w tym okresie takim świątecznym, gdzie jest wiele świąt, to są tak naprawdę różne święta, mówiące o różnych aspektach. Rosh Hashana, Yamin Raim, Yom Kippur, święto Szałasów, później Hoshana Rabba, Shemini Atzeret, Simchat Torah. Wiele, wiele różnych rzeczy i wiele różnych słów dociera do nas, Tory, do naszego serca, Bóg przemawia, ale też wiele, w różne inne sposoby się jakby celebruje ten dzień. I są aż od, no powiedzmy, jakiegoś głębokiego smutku, wręcz powiązanego z postem, aż do radości takiej, jak jest napisane w Talmudzie, że jak ktoś nie przeżył świątyni Hoshana Rabba, święto podczas święta namiotów, po prostu to w ogóle nie wie, co to jest radość. Także bardzo taki szeroki wachlarz tego wszystkiego, co się dzieje, ale na każdym tym stopniu Bóg coś chce nam pokazać, coś chce nam przemówić do nas, a żeby na tyle ustawić mocno, pionowo i na dobrym fundamencie naszą duszę, żeby na początku tego Rosh Hashana, żeby ona stanowiła, jakby była tym fundamentem na resztę dni tego roku, żebyśmy mogli niezachwianie, jak to też jest napisane, i za Panem Bogiem, żeby nas wiatry, jakieś nauki czy jakieś pokuszeń nie miotały w tą i w drugą stronę, żebyśmy byli niezmienni. Możemy gdzieś się przechylić przy naporze jakiegoś wiatru życiowego, ale ważne jest to, żeby się nie dać przemiejscowić. I tak jak nawet te drzewa, jak tutaj się patrzy, tym bardziej jak są te modlitwy w czasie święta Sukkot, jak patrzę przez ten mały firtelek tutaj, to na te drzewa to też patrzę, jak to jest ulotne, że te liście niedawno jeszcze były zielone, że takie pełne słońce na błękicie nieba, a teraz one już zaczynają powoli usychać, wiatr jest coraz większy i że to zaczną opadać. I to pokazuje dla mnie takie życie, że Piotr wspomniał o tym, że robimy się coraz starsi. I oby nasze to właśnie dojrzewanie w Bogu było tak jak te drzewa, że jesteśmy coraz starsi, ale z każdym rokiem pień jest grubszy. Ten słój przybywa z każdym rokiem. Jesteśmy coraz bardziej wytrzymali na jakieś takie powiewy. Gałęzie mogą się zginać aż do ziemi. No niektórzy faktycznie też przybierają w obwodzie. Ale mówię, te gałęzie mogą się zginać do ziemi. Możemy odczuwać to. I drzewo odczuwa. Wiatr odczuwa, jak liście spadają, odczuwa pewne niedogodności. Ale ono cały czas jest w tym samym miejscu. I to jest niesamowite, żebyśmy nie byli rzuceni różnymi okolicznościami w naszym życiu w to miejsce, w którym nie powinniśmy się znaleźć. Albo w którym nawet sami nie chcielibyśmy się znaleźć. Także to jest taki czas, gdzie Bóg niesamowicie na różne sposoby, właśnie na różnych płaszczyznach przemawia do naszego serca, abyśmy na tyle mogli przebadać nasze serca, żeby pozmieniać to, co jest do zmienienia, pousuwać to, co jest do usunięcia, poprzyjmować do swojego życia to, czego nam brakowało i na nowo, jakby wyposażeni, właśnie rozpocząć nowy rok i żeby z Bożą pomocą, ufając, że Bóg zapisał nas w księdze życia na przyszły rok, dotrwać do następnego Rosh Hashana. Ja zawsze jak dotrwam, do tego następnego roku Rosh Hashana, naprawdę jestem wdzięczny Bogu, bo uświadamiam sobie, że Bóg wysłuchał moją modlitwę i autentycznie zapisał moje życie. I przeżyłem. To jest tak, czuję się dosłownie jako taki, jakby to powiedzieć, ocalony, o, ocalony. Po prostu ocalony z takiego jakby holokaustu życia, że życie za wszelką siłę chciało mnie złamać w tamtym roku, w następnym roku, w zeszłym roku. Nie jest łatwo, ale jednak dożyłem. I dożyłem w tym, że dalej właśnie jestem w tym samym miejscu jako to drzewo. Okej, okay, może jakaś tam gałązka mi się łamała, może jakiś siwy włos na następnej skroni się pojawił, może jakiś włos wypadł, może gdzieś ucierpiałem, ale dalej dzięki Bogu jestem przy Nim. I to jest niesamowite. Jestem zawsze tak wdzięczny Bogu, a teraz zaczyna się nowy rok i jedynie Bóg wie, czy za te prawie 12 miesięcy ja i każdy z nas będzie mógł fizycznie stanąć tutaj przed Bogiem i powiedzieć: Boże, dzięki, że dałeś mi dożyć następny rok. Przeżyj następny rok. To o tych dniach. Ja chciałbym przeczytać kilka fragmentów, które będą mówiły, nawiążą do tego, co dzisiaj czytaliśmy z Brit Hadasha. Jak tutaj nie przypadkiem był czytany ten fragment z początku Jana, Ewangelii Jana, mówiący o tym, że przyszło słowo od Boga. Jednorodzony syn, jedyny syn, szczególny posłaniec od Boga przyszedł jako Mesjasz, aby być tą światłością. I on rozpalił coś, co płonie do dzisiaj. Jako płomień, jako jasność, jako światło. I tyle ludzi, tyle jakichś instytucji, tyle różnych ruchów, prądów próbowało to światło zgasić. Próbowało po prostu zdmuchnąć raz na zawsze. A światło Mesjasza pali się i nigdy nie gaśnie. I to, co każdy przeżył w swoim sercu, no jest nie do wykorzenienia. Chociaż jest napisane, że ludzie mogą to podeptać i później, żeby wrócić znowu na to samo miejsce, właściwie jak jest napisane, jest rzeczą niemożliwą. Zaprzepaszczają coś, jeśli podeptają raz poznanego Mesjasza. Jeśli raz zostali oświeceni światłem z nieba, zostali oczyszczeni krwią Mesjasza, poznali jedynego prawdziwego Boga, Boga Abrahama, Izaaka i Jakoba, przez Jeszuę HaMaszyjach, nie jest możliwe, żeby znowu z tą samą siłą, albo w ogóle, żeby na tyle dokonali te szuby, na tyle upamiętali się w swoim sercu i przyszli do Boga i mogli z Nim obcować. Chciałbym przeczytać kilka fragmentów, rozpoczynając od 5 Księgi Mojżeszowej, 18 rozdział. Jest napisane: proroka takiego, Mosze pisze, jak ja jestem, wzbudzi ci Adonaj, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. Jest zapowiedź już na samym początku, Mosze pisze, i miał świadomość, że Bóg wzbudzi Izraelowi, nie tylko Izraelowi, ale przede wszystkim Izraelowi, proroka takiego jak ja. Proroka, którego będziecie słuchać. I jak jest dalej powiedziane, wzbudzę im proroka spośród ich braci, czyli Żyda, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę go dochodził na nim. I jest niesamowicie mocna zapowiedź, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie sługa Adonai, że przyjdzie prorok, który będzie nauczał ludzi, który przywiedzie ludzi, serca ludzkie do Boga. Czytamy w Izajasza, inne słowo chcę przytoczyć. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał prawo narodom. Nie będzie krzyczał, ani wołał. Nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Ani trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego się nie dogasi. A ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a nauki jego wyczekują wyspy. Tak powiedział Adonaj, Bóg, który stworzył niebo i je rozpostał, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami. Daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Adonaj, powołałem Cię i w sprawiedliwości ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy. Wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Adonaj, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Jest tu znowu mowa o Mesjaszu, o tym, że przyjdzie jako światłość dla narodów. I to jest moment, o którym my możemy coś powiedzieć. O tym właśnie doświadczeniu, że mogliśmy zobaczyć tą światłość w naszym życiu, że mogliśmy doświadczyć tej światłości w naszym życiu. Jeszcze tutaj jeden fragment z Tanachu. Księga Micheasza. Michała, 5 rozdział, 1 werset. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. I znowu jest tu zapowiedź, gdzie się narodzi Mesjasz, w Betlejemie Efrata. I teraz chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza. Ktoś by mógł się spytać, dlaczego w tym czasie tak dużo się mówi o Mesjaszu, o jego przyjściu. Dlaczego czyta się na ten temat? Dlatego, że pewnie jak większość z nas wie, Jeszua nie urodził się w grudniu, ani w marcu, ani w lutym. Dat jakby i pomysłów, w jakim miesiącu i w jakim porze roku mógł się urodzić, było wiele. Ale badając różne źródła i biblijne, i znaki na niebie, na ziemi, można powiedzieć z bardzo dużą dokładnością, że był to okres właśnie jesienny, że to był to okres, czytamy o Józefie i Maryi, że był spis jakiś, że wszyscy gdzieś się tłoczyli, było dużo ludzi w gospodach, można przyjąć, że to był właśnie ten okres właśnie jesienny, okres Rosh Hashana, święta Sukot. I dlatego w tych dniach nie ma daty urodzenia Jeszua. Ba nawet naukowcy, bibliści, astronomowie tak naprawdę też podają kilka dat możliwych, w których Jeszua mógł się urodzić. Pierwsza data była powiedziana, że się urodził w zerowym roku. To jest zupełnie błędne, zresztą błąd został popełniony przez jednego biskupa, który źle w ogóle przekalkulował wszystko i ten błąd się po prostu utrwalił. Tak naprawdę Jeszua urodził się, no właśnie, kiedy się urodził. Najprawdopodobniej urodził się gdzieś między 7, 5, maksymalnie 3 rokiem przed naszą erą. Ale to akurat nie jest najistotniejsze dla nas. Najistotniejsze jest to, że te słowa, niektóre tylko przeczytałem, te obietnice, które są zapisane w Tanach, które Bóg obiecał, że Mesjasz przyjdzie. I to jest najistotniejsze, że On przyszedł. Amen. Amen. To jest prawda. I tego mogliśmy doświadczyć. I to jest jak amen w pacierzu. Amen. I to jest coś cudownego, co możemy potwierdzić. Nie możemy potwierdzić roku. Nie możemy potwierdzić dokładnie, w jakim domu przyszedł. Jak ten żłóbek wyglądał. Jak byłem w Galerii Narodowej przy Trafalgar Square w Londynie, oglądałem różne obrazy malarzy światowej sławy, którzy gdzieś właśnie umieszczali na swoim obrazie właśnie ten moment, kiedy Jezus się rodził. Żłobek, tamte zwierzęta, królów ubranych tak, tą architekturę, w jakichś pałacach po prostu, jakiś barok, tutaj jakiś gotyk, stroje z renesansu, po prostu no, świat fantazji. Jeden obraz, pamiętam, był taki, że Jezus, że tu był żłobek, tutaj były góry, tutaj była jakaś kolumna, tu był jakiś element gotycki. Wszystko ujęli. Na jednym ten artysta ujął wszystko na jednym obrazie. Wybaczcie mi, ja tam się śmiałem przed tymi obrazami. Tak, no, zachowałem się nieprofesjonalnie wśród tak znanych tutaj obrazów, gdzie między innymi są słoneczniki Van Gogha w tym miejscu, ale wychodziłem ze zdumienia, jak ludzka niewiedza może być tak szczytnie prezentowana po prostu na sztalugach, że tak powiem, i po prostu wychwalana pod niebiosa zupełnie, wiadomo, nie mówię tutaj o kunszcie jakiejś techniki malarskiej, ale to, co przedstawiałem, te obrazy, wybaczcie mi, ale jest to większość znakomita, tylko ten moment, tylko o tym temacie mówię, nie do zaakceptowania z jakiegokolwiek powodu. Nie mówię już o gdzieś tam inaczej. Pan Jezus, oczywiście blondynek z niebieskimi oczyma, z nieobrzezanym napletkiem. Można by listę długą wytoczyć. Okej, śmiejemy się, są to rzeczy jakieś śmieszne, ale z drugiej strony to są rzeczy przykre, bo one są na tyle niedorzeczne, na tyle kłamliwe, że są przykre i że one jakby narzuciły pewne myślenie całym następnym wiekom, pokoleniom. I kiedy dzisiaj jesteśmy w XXI wieku i z wieloma ludźmi czytającymi Biblię, wierzącymi, chrześcijanami, mówię ogólnie o środowiskach chrześcijańskich, wszystkie kościoły, po prostu jakby jest to, co ukazuje się na samym początku, właśnie tak naprawdę nieznajomość tego, o czym się czyta. Tak właśnie nieznajomość tych faktów, o których czytamy. Co tak naprawdę się wtedy stało? Kiedy to się stało? Jak to wyglądało? Jaką to miało symbolikę? Dlaczego to się stało? To, że Mesjasz przyszedł, to stało się dlatego, że było zapowiedziane. I przyszedł jako światłość. I tutaj możemy czytać o czymś takim, że w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej Józefowi, mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Miriam. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Adonaj z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tymi słowami i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Miriam, znalazłaś bowiem łaskę u Adonai. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jeszua. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Adonai, twój Bóg, tron ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakowa na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Miriam rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł do niej: Ruach HaKodesz stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie nazwane święte i będzie Synem Bożym. I oto Eliszewa, krewna twoja, która nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Miriam, oto ja, służebnica Adonai, niech mi się stanie według Twojego słowa. I anioł odszedł od niej. A i stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiriniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swojego miasta. Poszedł też Józef z Galil, z miasta Nazaret do Jehudy, do miasta Dawida zwanego Betlehem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, a był spisany wraz z Miriam, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. A gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Adonai stał przy nich, a chwała Adonai zewsząd ich odświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich anioł. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jeszua Hamaszyjach w mieście Dawidowym. Oto będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w którym ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugiego, pójdźmy zaraz aż do Betlehem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Adonai. I śpiesząc się, przyszli, znaleźli Miriam i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Miriam zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli, widzieli, jak im powiedziano. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jeszua, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. I gdy minęły dni oczyszczenia, według Tory Moszego, przywiedli je do Jeruszalaim, aby stawić je przed Adonai, jak napisano w Torze Adonai, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Adonai. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w Torze Adonai, parę synogarlic albo dwa gołąbki. I to są te dni, w których żyjemy, kiedy te rzeczy się wydarzyły. I te święta Sukot dla wszystkich, którzy uznali Jeszuę za swojego Pana, mają właśnie jeszcze to drugie dno. Mają ten drugi wymiar, który znowu w tych dniach, jak powiedziałem na początku, jakby stanowi ten fundament, który ma nam towarzyszyć przez cały rok w każdy jeden dzień. Że nasze życie mamy budować na Mesjaszu, na Jego ofierze, na Jego świętości, na tego, co nam przyniósł, na tego, co od Niego już wzięliśmy i to, co mogło odmienić totalnie nasze życie. Jeszcze jeden fragment przeczytam na koniec z Ewangelii Jana. A Jeszua znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I to jest to, co czytaliśmy, że Mesjasz będzie światłością dla pogan. Jeszua tu staje wśród swoich braci i sióstr i mówi Żydów, i mówi, jestem światłością świata. Dla wszystkich. Można by było powiedzieć słowami apostoła Pawła, najpierw dla was, drodzy bracia i siostry, dla wszystkich Jehudim, dla wszystkich Żydów, ale też dla wszystkich z narodów, którzy uwierzą we mnie, uwierzą temu słowu, które zostało zapisane w Tanach. Że Bóg posyła swojego Mesjasza, aby w Mesjaszu wszyscy mogli poznać Boga. To się stało w moim życiu w 1984 roku. I każdy zna rok, kiedy to się stało udziałem w jego życiu, kiedy mogliśmy poznać Mesjasza, a przez Mesjasza poznać tego, który obiecał właśnie przysłać Mesjasza. I to jest nasze osobiste przeżycie, którego dałby Bóg ani w tym roku, ani w następnym, ani w następnych latach, żeby nic z tego nie wyrwało z naszego życia. Nikt ani nic nie wyrwało. I jakkolwiek byłby silny wiatr, nawet gdyby nas złamał ten wiatr, ale nie przestawił. Żebyśmy nigdy nie porzucili tej drogi za Panem Bogiem, którą obraliśmy i do której sam błogosławiony daje nam siłę, pomazuje nam na Ruach HaKodesz, abyśmy byli silni w Nim i abyśmy się ostali. Ja kończąc już, chciałem się spytać ciebie, siostra. Specjalnie nie rozmawiając z tobą przed nabożeństwem. Czy ty chciałabyś powiedzieć o swoim przeżyciu? O tym swoim spotkaniu z Mesjaszem? Jakbyś chciała? Nie? Dobrze. Okej. Niech będzie Bóg uwielbiony między nami. I niech to przeżycie nasze, każdego z nas, z naszym Panem Jeszua HaMaszijach, będzie tą pochodnią i tak jak Jeszua jest tym światłem, które być może dla niektórych prześwieca przez ten namiot suki. To światło wpada. Czasami gdzieś coś nam zasłania, czasami życie jest różne, ale zawsze patrzmy w górę. I to światło Mesjasza na te gwiazdy, na tą gwiazdę zaranną, na tego Mesjasza, na tą naszą gwiazdę, na tą naszą światłość, na to nasze słońce, do którego nic nie jest podobne, żeby od niego czerpać siłę. Żeby w tej suce znajdować właśnie pocieszenie od Boga. A to pocieszenie od Boga przychodzi przez naszego Pana Jeszuę HaMaszijach. Niech Bóg nam błogosławi w tych dniach. Hasukot. Aby On był uwielbiony. Przez wszystko, co robimy, przez wszystko, co mówimy, przez wszystko, o czym myślimy. Amen.
Wstańmy.